Pokój braterstwu. Brat przekazał w zasadzie pozdrowienia. Pozdrowienia zazwyczaj są radosne, tutaj są troszeczkę smutniejsze może, ale to też są pozdrowienia jako takie. Przyjmujemy, że bracia myślą o nas, pamiętają. Przed operacją brata Janusza, dwa dni przed konwencją generalną, mieliśmy możliwość odwiedzić go w szpitalu. Jeszcze też wiedział, że będziemy w Białogardzie, prosił, aby tutaj braterstwa pozdrowić. Te pozdrowienia były przekazane. Również braterstwo ze Zgromadzenia Ludu Pana w Bolwiller i w Staffelfelden prosili, że gdziekolwiek będziemy tutaj w Polsce, abyśmy przekazali pozdrowienia od tych właśnie braterstwa, którym często już wiek i różne dolegliwości nie pozwalają podróżować. Braterstwo ci prosili, aby przekazać bratnią miłość. Jak również, postępując dalej w czasie, w ubiegłą niedzielę gościliśmy w zgromadzeniu w Częstochowie. Bracia i siostry również prosili, aby przekazać wam tutaj pozdrowienia, co z przyjemnością czynimy.
Dziękuję.
Drodzy braterstwo, słowa, które braterstwo tutaj wypisali, że Słowo Boże jest żywe, jest skuteczne i myślę, że chcemy szukać tej skuteczności. Chcemy, badamy Pismo Święte nie tylko na konwencjach, ale w naszym codziennym życiu. Staramy się znaleźć klucz do głębokich prawd, abyśmy umieli dostosować nasze życie do tych słów, które czytamy, które badamy, aby to Słowo wywierało na nas jak największy pozytywny wpływ, abyśmy umieli zrozumieć i zastosować w naszym życiu te wszystkie słowa, które pozostawili nam prorocy, pozostawili nam psalmiści, pozostawili nam również braterstwo, pozostawili nam apostołowie, jak i nasz Pan. Dlatego jest naszym obowiązkiem, abyśmy zgłębiali te słowa, abyśmy się zastanawiali, abyśmy czasami nieudolnie zaglądali w niektóre takie zakątki planu Bożego, Słowa Bożego, które, powiedzmy sobie szczerze, jest nam czasami ciężko zrozumieć. I badając życie Jezusa, często daje nam to wiele błogosławieństwa, ale wiele też i do myślenia, pozwala nam zrozumieć pewne nauki, pewne chwile, czy nawet proroctwa, które mówiły o przyszłości. Dlatego chciałbym, drodzy braterstwa, abyśmy się w tej chwili zastanowili nad pewnym wydarzeniem, z urywkiem z życia naszego Pana. Jest to historia, która działa się na końcu Jego misji, na końcu Jego, w czasie pierwszej Jego obecności na ziemi. Przed cierpieniami, o których wiedział nasz Pan, przed tym, że będzie musiał być sponiewierany, będzie musiał być poniżony, ubiczowany, ukrzyżowany. Przed tym wszystkim nasz Pan chciał niejako przekazać tą wiadomość swoim uczniom, swoim apostołom, aby ich do tych tragicznych chwil, aby ich do tego przygotować. Chciał niejako ich uspokoić, że mimo tego wszystkiego, że po trzech dniach od Jego śmierci, że On jednak zmartwychwstanie, bo tak było zapisane w proroctwach, że On zmartwychwstanie i że Jego misja, Jego dzieło w zasadzie dopiero wtedy się rozpocznie, a nie będzie to żadnym zakończeniem. Kiedy czytamy pewne wersety, a proponuję braterstwu, abyśmy otworzyli nasze Biblię na Ewangelii Łukasza, 9 rozdziale, tam możemy prześledzić pewien sposób czy myślenia, jak właśnie nasz Pan chciał przygotować uczniów do swojej śmierci. W 9 rozdziale, a od 20, w 22 wersecie czytamy Ewangelia Łukasza, 9 rozdział, werset 22. Nasz Pan mówi tak: Syn Człowieczy musi wiele ucierpieć i musi być odrzucony przez starszych i arcykapłanów i uczonych w piśmie i musi być zabity, a dnia trzeciego wskrzeszony. Później dalsze wersety tłumaczy nasz Pan i wypowiada takie bardzo ciekawe proroctwo w wersecie 27. Powiadam wam zaś, wprawdzie niektórzy z obecnych tutaj nie zaznają śmierci, aż ujrzą Królestwo Boże. Było to piękne proroctwo, które bardzo szybko się wypełniło. Proroctwo, które opisane jest w trzech Ewangeliach, w Ewangelii Łukasza w 9 rozdziale od 27 wersetu, jak i też w Ewangelii Mateusza w 17 rozdziale, jak i w Ewangelii Marka w 9 rozdziale. Myślę, że braterstwo domyślają się, że chodzi tutaj wydarzenia i wizja, którą mieli apostołowie, niektórzy z apostołów na Górze Przemienienia. Kiedy może odczytamy wersety z Ewangelii Łukasza, od 9 rozdział od 28 wersetu do 36. A mniej więcej w 8 dni po tych mowach zabrał z sobą Piotra i Jana i Jakuba i wszedł na górę, aby się modlić. A gdy się modlił, wygląd oblicza jego odmienił się, a szata jego stała się biała i lśniąca. A oto dwaj mężowie rozmawiali z nim, a byli to Mojżesz i Eliasz, którzy ukazali się w chwale i mówili o jego zgonie, który miał nastąpić w Jerozolimie, a Piotra i jego towarzyszy zmógł sen. A gdy się obudzili, ujrzeli chwałę jego i tych dwóch mężów, którzy przy nim stali. A gdy oni rozmawiali z nim, Piotr, nie wiedząc, co mówi, rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze nam tu być. Uczyńmy więc trzy namioty. Jeden Tobie, jeden Mojżeszowi, jeden Eliaszowi. A gdy to mówił, powstał obłok i zacienił ich. I zlękli się, gdy wchodzili w obłok. A z obłoku odezwał się głos: Ten jest Syn mój wybrany, tego słuchajcie. A gdy ten głos się odezwał, okazało się, że Jezus był sam. Oni przemilczeli to i w tych dniach nikomu nie mówili nic o tym, co widzieli. Drodzy braterstwo, odczytaliśmy jeden z opisów. Myślę, że warto jest prześledzić to w innych tłumaczeniach Pisma Świętego, ponieważ niektóre słowa, które użyte są w nowszym, może nie oddają tak dobrze głębi tej wizji. Warto jest prześledzić też i w innych tłumaczeniach, szczególnie w tym polskim, starym, tradycyjnym tłumaczeniu. Drodzy braterstwo, wspomnieliśmy o w tej wspaniałej wizji, wydarzeniu bardzo ważnym na końcu życia Jezusa. Była to historia bardzo ważna, jak wspomnieliśmy, dla samego naszego Pana, a również też z pewnością wizja bardzo ważna dla trzech apostołów. I od razu możemy wstawić sobie pytanie, dlaczego trzech apostołów, dlaczego akurat ci, Jan, Piotr, Jakub, dlaczego oni byli niejako wyróżnieni? Myślę, drodzy braterstwo, że to byli najwierniejsi z apostołów, najbardziej ugruntowani w wierze, ci, którzy mogli zrozumieć tą wizję, a również i ci, którzy w sposób odpowiedni mogli świadczyć o tym, później innym apostołom świadczyć ludowi Bożemu, a także i nam. Myślę, drodzy braterstwo, że też jak w tradycji żydowskiej potrzeba było trzech świadków, dlatego i świadomie Pan zabrał trzech swoich najwierniejszych uczniów apostołów, aby na świadectwie trzech świadków opierało się, była podana ta wiadomość i była opisana ta wizja. Jak wspomnieliśmy, opisane są te wydarzenia w trzech różnych Ewangeliach i wspomina również o nich apostoł Piotr w drugim swoim liście. Kiedy zwrócimy uwagę na słowa tych wersetów, to myślę, że należy zwrócić szczególną uwagę, że Pan nasz poszedł na górę, aby się modlić, aby właśnie w modlitwie szukać ukojenia, aby w modlitwie prosić naszego Ojca Niebieskiego o danie tej właśnie tej wizji, o danie zrozumienia apostołom pewnych rzeczy, że jego misja nie zostanie tutaj zakończona. Dlatego i później, kiedy ukazali się Mojżesz i Eliasz, to właśnie oni mówili, w 31 wersecie czytamy, że mówili o jego zgonie, które miał nastąpić w Jerozolimie. Nasz Pan poszedł się modlić, aby uczniowie byli posileni, aby Pan dał jemu również siły, aby mógł wypełnić proroctwa, aby mógł wypełnić jego misję do końca. Więc modlitwa, podkreślamy ważność modlitwy. I w czasie właśnie tej modlitwy, jak czytamy, wygląd oblicza jego odmienił się. Czytamy 29 werset. A szata jego stała się biała i lśniąca. Kiedy popatrzymy na te same wersety, to samo wydarzenie w Ewangelii Mateusza 17 rozdziale, w wersecie drugim czytamy bardziej dosadne słowa i został przemieniony przed nimi i zajaśniało oblicze jego jak słońce, a szaty jego stały się białe jak światło. Czasami zastanawiamy się, wiemy jak ważne było w języku hebrajskim użycie takiego, a nie innego słowa. Zdajemy sobie sprawę, że Nowy Testament był pisany w języku greckim, ale też jeżeli zostało użyte tutaj takie słowo, że został przemieniony, zdaje się, że autorzy nie potrafili znaleźć jakiegoś lepszego słowa, które by oddało tą rzeczywistość tych rzeczy, tej przemiany, którą zobaczyli apostołowie. Trudno nam jest może wytłumaczyć tą przemianę. Pochodzi ona ze słowa metamorfoza, jest używany w języku francuskim, na przykład w językach pochodzenia łacińskiego. Zdaje się, że łacińskie to słowo w dzisiejszej, gdybyście rozmawiali z botanikiem, z kimś, kto interesuje się przyrodą, zdaje się, by no, trudno by nam było znaleźć jakieś dokładne równoległości, żeby zastosować to słowo metamorfoza. Jedną z przemian, która jest często cytowana w biologii, jest, że na przykład tam poczwarka zamienia się w motyla. Zdaje się, że nie jest to ta myśl użyta. Przemiana naszego drogiego Zbawiciela, jak jest wspomniana również i w tych wersetach, szczególnie była zmiana jego jakby oblicza, że zajaśniało być prawdopodobnie jego oblicze, tak jak pisze ewangelista Mateusz, jako słońce, czyli nie potrafimy patrzeć na słońce, była jakaś jasność i szaty jego stały się białe jak światło. Mówi Mateusz, Łukasz mówi, że szata stała się biała i lśniąca. Widzimy, że jest to z pewnością pewien rodzaj światła o dużej mocy, o natężeniu dużym, takie, że człowiek nie potrafi patrzeć na to bezpośrednio, zazwyczaj albo spuszcza oczy, zamyka oczy, odwraca głowę, nie potrafimy patrzeć na słońce, kiedy patrzymy czasami przy ciemniejszym horyzoncie, czy na zachód słońca jeszcze potrafimy patrzeć, ale zdaje się, że na słońce w zenicie jest nawet bardzo niebezpiecznie, aby patrzeć bez jakiejś osłony na wzrok. Dlatego i tutaj myślę, że apostołowie, jak jest opisane później, że co prawda różne tłumaczenia mówią, że zasnęli, że zostali jakby może nie oślepieni, ale w każdym razie nie za bardzo zdawali sobie, nie potrafili patrzeć na tą jasność naszego Zbawiciela. Mimo to Pismo Święte mówi, że zobaczyli chwałę. Chwałę Jezusa, ale także pisze, że ukazali się w chwale i mówili, czyli Mojżesz i Eliasz, co wspomniane jest w 31 wersecie. Ci trzej mężowie, Jezus, Mojżesz i Eliasz, rozmawiali ze sobą, mówili o śmierci, która miała nastąpić w Jerozolimie, mówili o zmartwychwstaniu, czemu właśnie przysłuchiwali się uczniowie i było to z pewnością dla nich dużym wzmocnieniem. Czy było możliwe właśnie widzieć chwałę Jezusa i pozostać przy życiu bez stracenia wzroku? Zdaje się, że mamy podobną, może nie całkiem, ale podobną historię opisaną w Piśmie Świętym przy nawróceniu Saula, przy nawróceniu tego, które później nazywamy, Pismo Święte nazywa apostołem Pawłem. Przy jego nawróceniu też była podobna okoliczność, gdzie opisane jest wielkie światło. Światło tak wielkie, że apostoł upadł na ziemię, został oślepiony, że nawet ten kontakt z tym światłem pozostawił trwałe ślady na jego zdrowiu. Jak wiemy, że stracił dużą część właśnie jego wzroku. Dlatego widzieć pełnię chwały, myślę, że nawet apostoł widział tylko część chwały, inaczej mogło to się zakończyć dla niego utratą życia. Drodzy braterstwo, czy tych trzech apostołów na górze przemienienia mieli wizję i wizję Królestwa Chrystusowego, Królestwa Tysiącletniego, Królestwa naszego Pana. Mamy na to pewne dowody, że możemy postawić taką tezę, że apostołowie widzieli przyszłość, widzieli chwalebne czasy królowania naszego Zbawiciela, a to potwierdza nam, później odczytamy wersety z drugiego listu Piotra. Widzieli Jezusa w czasie jego właśnie królowania, gdzie w Królestwie Chrystusowym potrzebni albo też ci, którzy pomagali Chrystusowi, byli właśnie i Mojżesz, albo klasa Mojżesza, która by przedstawiała starożytnych świętych, klasa ziemska, a również był i Eliasz, który przedstawiałby nam klasę duchową. Ci dwaj mężczyźni, dwaj mężowie przedstawiają właśnie tutaj te dwie klasy specjalne, które pomagają Chrystusowi w czasie Jego Królestwa. Każda klasa na swoim poziomie. Tak jak i starożytni święci będą przekazywali, jak wierzymy, ludziom zmartwychwstałym na ziemi, będą przekazywali dyrektywy, rozkazy, wskazówki pochodzące ze stanu duchowego od klasy duchowej, taki Kościół wierzymy, że też będzie miał w tym udział w naprawieniu całej ludzkości, w doprowadzeniu ludzkości, całej ziemi, tego wszystkiego, co zostało utracone przez grzech Adama, w doprowadzeniu tego wszystkiego do harmonii z Bogiem. Reakcja Piotra, drodzy braterstwo, kiedy patrzymy na te wersety, reakcja Piotra, apostoła Piotra, jest bardzo taką reakcją ludzką. Kiedy widział te piękne czasy, te błogosławione chwile, chciałaby te chwile przedłużyć, aby one pozostały, jak najdłużej pozostać w tej społeczności z naszym Panem, z Mojżeszem, z Eliaszem. I dlatego, jak czytamy, że Piotr w 33 wersecie mówił, że nie wiedząc, co mówi, rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze nam tu być. Uczyńmy te trzy namioty, jeden Tobie, jeden Mojżeszowi, jeden Eliaszowi. Chciał, jak wspomnieliśmy, przedłużyć tę chwilę, tak jak często wspominamy przy kończącej się konwencji, że dobrze nam tu być. Pozostańmy jeszcze tutaj na parę dni. Nie ogłaszajmy tej przerwy, jak bracia wspominają, tej rocznej przerwy, żeby pozostać w społeczności braterskiej. Tak samo i życzeniem Piotra było, zwrócił się do naszego Pana, że zaproponował, żeby przedłużyć tę chwilę. Kiedy czytamy w 34 wersecie, a gdy on to mówił, powstał obłok i zacienił ich. I zlękli się, gdy wchodzili w obłok, a z obłoku odezwał się głos: ten jest Syn mój wybrany, tego słuchajcie. Ten jest Syn mój umiłowany, słuchajcie, bądźcie mu posłuszni. Myślę, że jest to rozkaz, który został dany apostołom, a również myślę, że i my możemy przez obecność tych apostołów spróbować stanąć na ich miejscu i zobaczyć również tą wizję, którą mieli i oni. Myślę, że przez słowa, które mamy zawarte w Ewangeliach, w proroctwach, w Nowym, jak i w Starym Testamencie, możemy też również mieć pewien obraz Królestwa, tego obrazu szukamy, do tego Królestwa dążymy, o to Królestwo się modlimy i tak wzrokiem apostołów możemy też patrzeć na tą samą wizję, którą mieli apostołowie, więc i do nas będą się stosowały te słowa: ten jest Syn mój miły, Jego słuchajcie. Tak jakby były powiedziane słowa, że to nie jest jeszcze czas, teraz ten wielki czas na błogosławieństwa takiego, na które byśmy oczekiwali, że będą już ludzie zmartwychwstawać, że zaniknie śmierć i choroby, ale myślę, że możemy oglądać też wzrokiem wiary, że jest pewna działalność, początek królowania, które w tej chwili akurat jest ta niezbędna część, bardzo trudna. Bardzo chcielibyśmy, żeby trwała jak najkrócej ta część, która mówi o zniszczeniu systemów, o zniszczeniu grzechu, zniszczeniu złych rzeczy. Chcielibyśmy, aby w planie Bożym jak najszybciej, aby Bóg przeszedł do tej wspaniałej drugiej, następnej części obecności naszego Pana, gdzie będzie właśnie czas budowania i szczepienia, a nie rozwalania i burzenia. Ale jak wiemy, jest to pewnym i błogosławieństwem, odpowiedzialnością dla nas, skoro możemy jeszcze widzieć, skoro nie widzimy tych śladów takich, żeby Izrael odwrócił się do Boga, jest to dowodem, że Kościół nie jest jeszcze skompletowany i dlatego możemy się jeszcze cieszyć, że jest dana możliwość tym, którzy szukają Boga, tym, którzy chcą zawrzeć z Nim przymierze, że jeszcze taka możliwość jest im dana. Ale wróćmy do tego Jego słuchajcie, do tych wersetów, do tego wersetu, do tego polecenia. Mamy słuchać słów, mamy słuchać rozkazów naszego drogiego Zbawiciela, tego, co On przekazał apostołom i przekazał nam. W Ewangelii Mateusza, 17 rozdział, 9 werset. W tym opisie apostoł Mateusz podkreśla, że to właśnie była wizja. Kiedy schodzili z góry, nasz Pan nakazał właśnie apostołom w 17 rozdziale, a 9 wersecie pisze, że a gdy schodzili z góry, przekazał im Jezus mówiąc: nikomu nie mówcie o tym widzeniu, że Syn Człowieczy, przepraszam, aż Syn Człowieczy zostanie wskrzeszony z martwych. A więc podkreślamy, że była to wizja, to nie zmartwychwstał Eliasz, to nie zmartwychwstał Mojżesz, ale była to wizja Królestwa Bożego. I tak w ten sposób wypełniły się słowa, które nasz Pan powiedział, że niektórzy z obecnych tutaj nie zaznają śmierci, aż ujrzą Królestwo Boże. A więc było to dane trzem apostołom. Apostoł Piotr potwierdza tę wizję w kontekście właśnie wtórej obecności pańskiej, co jest bardzo ważne. Odczytamy słowa z drugiego listu Piotra w pierwszym rozdziale, a wersety 16 do 18. Drugi list Piotra, pierwszy rozdział, werset 16, od 16 czytamy. Gdyż oznajmiliśmy wam moc i powtórne przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, nie opierając się na zręcznie zmyślonych baśniach, lecz jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Wziął On bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki doszedł głos od majestatu chwały: ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem, a my będąc z Nim na świętej górze usłyszeliśmy ten głos, który pochodził z nieba. Dalsze wersety może nie będziemy odczytywać, chociaż też są bardzo ważne, że proroctwo nie podlega jakiemuś dowolnemu wykładowi. Drodzy braterstwo, na podstawie dwóch lub trzech świadków było stwierdzone przestępstwo. Na podstawie dwóch czy trzech świadków potrzeba było, aby uznać, że nowy miesiąc się zaczynał. Na podstawie trzech świadków, jeżeli był jakiś poważny grzech, można było rozpocząć kamionowanie. Tutaj apostoł mówi o wtórej obecności pańskiej w wersecie 16, że to wtóre przyjście Pana naszego nie było jakimś zmyśleniem, nie było na jakichś baśniach oparte, ale oni mieli wizję. Apostołowi Piotrowi było dane zobaczyć tą wizję Królestwa Bożego. Wziął on właśnie, pisze o naszym Panu, że wziął od Boga cześć, chwałę, doszedł ich głos właśnie, aby słuchali naszego Zbawiciela. Drodzy braterstwo, wtóra obecność naszego Pana nie jest oparta właśnie na jakichś baśniach, nie jest oparta na wymysłach, ale mamy ważne wersety w Piśmie Świętym, które podkreślają ważność tej obecności i pewne fazy tej obecności, które, jak wierzymy, możemy dzisiaj właśnie widzieć. Byli oni świadkami właśnie naocznymi, widząc właśnie tą wizję, widząc chwałę Chrystusa. W ten sposób wypełniły się słowa, które wypowiedział nasz Pan, że na samym początku, w wersecie 27, które odczytaliśmy, wrócimy do Ewangelii Łukasza, 9 rozdział, werset 27, tak jak już odczytaliśmy, że niektórzy z obecnych tutaj, byli tam wśród nich ci trzej apostołowie, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Królestwo Boże. A bardzo ciekawym są również słowa z Mateusza, 16 rozdział, a werset 28, który też jakby uparcie wraca do wtórej obecności. Mateusz, 16 rozdział, a werset 28. Ostatni werset z tego rozdziału. Zaprawdę powiadam wam, że są wśród was stojący tutaj tacy, którzy nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w Królestwie swoim. Prawda? Tutaj możemy wywnioskować również, jest potwierdzenie, że Królestwo swoje, jest mowa o Królestwie Syna Człowieczego, Królestwie Chrystusowym, jest początkiem Królestwa Bożego. A więc ci, którzy stali tam, którzy widzieli, mieli zobaczyć Syna Człowieczego przychodzącego w Królestwie swoim, mieli widzieć właśnie Królestwo naszego drogiego Zbawiciela. Drodzy braterstwo, to wydarzenie chciałbym potraktować tylko jako wstęp, jako pewien klucz do zrozumienia innych słów, bardzo często wspominanych w Piśmie Świętym, tak w Starym, jak i w Nowym Testamencie. Jak wspomnieliśmy, opisanych tutaj w trzech Ewangeliach i potwierdzonych przez apostoła Pawła, przepraszam, Piotra, jest wspomniane o chwale. Jest wspomniane, że widzieli chwałę naszego drogiego Zbawiciela, widzieli chwałę Mojżesza i widzieli chwałę Eliasza. Pismo Święte mówi, bardzo często wspomina o chwale, również chwale Bożej. To wyrażenie jest często cytowane i dobrze byłoby, abyśmy potrafili czasami na pytanie kogoś, kto ma rzadki kontakt z Pismem Świętym, abyśmy umieli wytłumaczyć, czym jest chwała Boża, czym jest chwała naszego drogiego Zbawiciela. Często widzimy na greckich czy ortodoksyjnych, prawosławnych, zdaje się, po polsku się mówi, ikonach. Często widzimy obrazy namalowane z taką otoczką nad głową, z taką aureolą, która ma wyobrażać świętość czy Ducha Świętego. Zdaje się, że często poprzez Pismo Święte możemy zauważyć, że ta chwała naszego Zbawiciela, chwała Boża, nie jest tym, co w ten sposób jest malowane. Z jednej strony przecież Pismo Święte mówi, odczytamy ten werset, to jest z słowa apostoła Pawła w pierwszym liście do Tymoteusza, 6 rozdział, a 16 werset, dobrze znane wszystkim braterstwu słowa, pierwszy list do Tymoteusza, 6 rozdział, a werset 16, że Boga nie można zobaczyć. Jedyny, który ma nieśmiertelność, który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może, jemu niech będzie cześć i moc wieczna. A więc mamy zapewnienie apostoła, że Boga, który właśnie ma nieśmiertelność, że nikt z ludzi widzieć nie może. A z drugiej strony mamy zapewnienia Pisma Świętego, że Mojżesz rozmawiał twarzą w twarz z Bogiem, więc musimy też znaleźć wytłumaczenie tych słów. Jest więc naszym obowiązkiem, aby te pozorne sprzeczności, aby wytłumaczyć. Jak wiemy, w Piśmie Świętym raczej nie ma sprzeczności, są czasami tylko nasze nieudolne tłumaczenia. Bardzo często tam, gdzie wydaje nam się, że jest sprzeczność, właśnie tam są głębokie nauki, które należy zbadać, głębokie słowa, które należy zgłębić. Chwała Boża, drodzy braterstwo, jest bardzo często opisywana w różny sposób, kiedy sięgniemy do Starego Testamentu, na przykład w II Księdze Mojżeszowej, w 24 rozdziale, werset 15 do 17, nie będziemy odczytywać tych wersetów, jest wspomniana jako ogień, więc że ukazała się chwała jako ogień. W druga Księga Mojżeszowa, 19 rozdział, werset 9, Pan mówi, że Bóg mówi, że przyjdę do was w gęstym obłoku. Czyli też obłok, myślę, że nie będziemy tutaj rozważać, czym się różni obłok od chmury, ale wiemy, że są to opary wodne, że niejako mgła. Przyjdę do was w taki sposób, żeby ich uchronić od tej bezpośredniego kontaktu z Bogiem, że nie mogli zobaczyć, że chwała właśnie naszego Ojca Niebieskiego była pokazana w tym gęstym obłoku. Druga Księga Mojżeszowa, 24 rozdział, werset 10, jest opis obecności czy chwały Pańskiej. Nie jest opis dokładnie, nie ma opisu Boga, ale jest, że pod Jego stopami był twór z płyt szafirowych. Błękit szafiru pod stopami. Inny opis też bardzo ciekawy, a takich opisów jest bardzo dużo w Księdze Ezechiela. Pierwszy rozdział, werset 26 do 28. Jest też opisany wizja, jaką miał prorok Ezechiel, gdzie jest wspomniany ogień, gdzie jest wspomniany blask światła, gdzie jest wspomniana również i tęcza. A więc widzimy, że Pismo Święte opisuje chwałę Bożą w różny sposób, ale zawsze w jakiś sposób taki, jako światło, jako ogień, coś, co nie można było zobaczyć twarzy, czy nie można było zobaczyć konturów, zarysów Boga. Zdaje się, że wydarzenie, które możemy zacytować i może głębiej się nad nim zastanowić, jest opisane w II Księdze Mojżeszowej, 33 rozdział, a werset 11. Od wersetu 11 mamy taki bardzo ciekawy opis. Jest to opis kontaktu Mojżesza z samym Bogiem. Druga Księga Mojżeszowa, 33 rozdział od wersetu 11 do wersetu 23. I rozmawiał Pan z Mojżeszem twarzą w twarz, tak jak człowiek rozmawia ze swoim przyjacielem, po czym wracał Mojżesz do obozu, podczas gdy młody sługa jego Jozue, syn Nuna, nie oddalał się z namiotu. I rzekł Mojżesz do Pana: oto Ty mówisz do mnie, prowadź ten lud, a nie oznajmiłeś mi, kogo poślesz ze mną, chociaż powiedziałeś, znam Cię po imieniu oraz znalazłeś łaskę w oczach moich. To też, jeśli znalazłem łaskę w oczach Twoich, daj mi poznać zamysły Twoje, abym Cię poznał i wiedział, że znalazłem łaskę w oczach Twoich, zważ też, że Twoim ludem jest ten naród. Odpowiedział Pan: oblicze moje pójdzie i zaznasz spokoju ode mnie. Rzekł do niego Mojżesz: jeśli oblicze Twoje nie pójdzie z nami, to nie każ nam stąd wyruszać. Po czym bowiem można poznać, że znalazłem łaskę w oczach Twoich, ja i lud Twój, jak nie po tym, że Ty pójdziesz z nami, bo wtedy będziemy wyróżnieni, ja i lud Twój, spośród wszystkich ludów, które są na powierzchni ziemi. I rzekł Pan do Mojżesza: także tę rzecz, o którą mówiłeś, spełnię, gdyż znalazłeś łaskę w oczach moich i znam Cię po imieniu. I rzekł Mojżesz: pokaż mi, proszę, chwałę Twoją. I odpowiedział Pan: sprawię, że całe dostojeństwo moje przejdzie przed Tobą i ogłoszę imię Pan przed Tobą i zmiłuję się, nad kim się zmiłuję i zlituję się, nad kim się zlituję. Nadto powiedział: nie możesz oglądać oblicza mojego, gdyż nie może mnie człowiek oglądać i pozostać przy życiu. I rzekł Pan: oto miejsce przy mnie, stań na skale, a gdy przechodzić będzie chwała moja, postawię Cię w rozpadlinie skalnej i osłonię Cię dłonią moją, aż przejdę. A gdy usunę dłoń moją, ujrzysz mnie z tyłu, oblicza mojego oglądać nie można. I rzeczywiście, gdybyśmy czytali Pismo Święte jako zwykłą książkę, na pewno zaraz zastanowiłoby nas, że rozmawiał twarzą w twarz, a kilka wersetów dalej, że Pan Bóg rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, a kilka wersetów dalej czytamy, że oblicza mojego oglądać nie można. Myślę, drodzy braterstwo, że należy się zastanowić i warto jest zastanowić się nad tymi słowami. Warto zastanowić się nad tymi, jak wspomnieliśmy, pozornymi sprzecznościami. Rozmawiać z Bogiem twarzą w twarz, tak jak rozmawiał Mojżesz, ja myślę, że każdy z nas chciałby. Myślę, że chodziło tam bardziej o rozmowę, jak rozmawia przyjaciel z przyjacielem, bez jakiegoś pośrednika, że rozmawiali, że Mojżesz mógł zadawać pytania Bogu, że Bóg mógł mu odpowiadać, że była to rozmowa, ale wcale nie znaczy, że to było twarzą w twarz, że Mojżesz mógł widzieć twarz naszego Ojca Niebieskiego. Zdaje się, że trudno jest nam czasami zgłębić, czym jest istota duchowa, czym jest istota boska. Wiemy, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boże, na obraz i podobieństwo, stwórzmy go na obraz i podobieństwo nasze, jak werset ten już był dzisiaj cytowany, więc możemy przypuszczać, że pewne cechy charakteru, szczególnie cechy charakteru są podobne między człowiekiem a Panem Bogiem. Wspominamy bardzo często, że Bóg może być zazdrosny, tak jak człowiek jest radosny, że Bóg może się zasmucić, że Bóg może się cieszyć, że Bóg może czegoś żałować, chociaż to słowo jest często też źle przetłumaczone. Dlatego są pewne cechy charakteru, które zostały wpojone. W tym sensie człowiek jest podobny do Boga, ale nie musimy sobie Pana Boga wyobrażać, tak jak często namalowane jest to przez dzieci jako starca z długą brodą. Zdaje się, że nie w taki sposób Mojżesz rozmawiał z Panem Bogiem twarzą w twarz. Słyszał głos Boży, rozumiał go, odpowiadał, mógł zadawać pytania. To wszystko jest cechą właśnie pewnej rozmowy, pewnego bliskiego kontaktu. Werset 13 wspomina, tutaj jest bardzo dobrze sięgnąć do starszego tłumaczenia. Biblia Gdańska właśnie tam mówi, że jeśli znalazłem łaskę w oczach Twoich, daj mi poznać, tutaj mówi brytyjskie tłumaczenie, zamysły Twoje, to już jest niejako już interpretacja, tamto mówi, daj mi poznać drogi Twoje, ścieżki Twoje, abym mógł wiedział, że znalazłem łaskę w Twoich oczach, abym Cię lepiej poznał, abym potrafił chodzić właśnie Twoimi ścieżkami. I tutaj to pytanie jest bardzo ważne. Pokaż mi drogę Twoją, pokaż mi, naucz mnie chodzić takimi ścieżkami, żeby się to Tobie podobało, abym Cię lepiej poznał. Pokaż mi, jakimi ścieżkami Ty chodzisz, Panie Boże, co Tobie się podoba, żebym mógł Cię naśladować, żebym Cię lepiej mógł poznać i wtedy, aby Twoja łaska tym bardziej spoczęła na mnie, abyś mi jeszcze więcej błogosławił. Myślę, że drugie pytanie, które jest, druga prośba Mojżesza, która jest wspomniana w wersecie 18, jest jeszcze głębsza, jest jeszcze jakby następny stopień poznania Pana Boga. Mówi w wersecie 18, pokaż mi proszę chwałę Twoją. Tutaj jest następny stopień zrozumienia Pana Boga, pokaż mi chwałę Twoją. Mogłoby znaczyć nie zobaczenie, wiemy, że w Piśmie Świętym nie jest mowa tylko o wzroku naturalnym, ale mówimy również i o wzroku duchowym, o pewnym spostrzeżeniu, pewnej percepcji intelektualnej, że możemy coś odczuwać, rozumieć coś, a nazwane jest to wzrokiem. Dlaczego zrozumieć? Pozwól mi zrozumieć Twoje stworzenie. Pozwól mi to, o co prosił Mojżesz w tych wersetach, żeby zobaczyć chwałę, to właśnie prosił, aby zrozumieć cel stworzenia, żeby zrozumieć to właśnie cały proces stworzenia, dlaczego Bóg stworzył świat, dlaczego Bóg dopuścił zło, a również i aby Mojżesz mógł zrozumieć koniec grzechu, aby mógł zrozumieć, że Pan Bóg przygotował chwalebny powrót człowieka do społeczności z Nim. Dlatego zrozumienie chwały Bożej to właśnie zrozumienie Jego królestwa, Jego stworzenia, nie tylko procesu, ale także i celu stworzenia. Na pewno niech była to prośba, aby widział oczyma, aby zobaczył jego, tą właśnie to, co wspominamy w ikonach, tą aureolę, bo to nic wiele by nie dawało Mojżeszowi, ale jakżeż ważne było dla niego zrozumienie Pana Boga, zrozumienie Jego intencji, Jego planu Bożego. Człowiek nie może zobaczyć istoty duchowej, dlatego też mamy chwały Bożej, możemy szukać właśnie w stworzeniu, w tych pięknych, otaczającej nas przyrodzie, jak opisuje również i prorok Izajasz w 6 rozdziale, a 3 wersecie, gdzie mamy wspomniane, że zdaje się było to śpiewane nawet w pieśni na początek, tą pieśń, którą śpiewaliśmy na stojąco, gdzie wołał, mowa o serafach, że wołał jeden do drugiego, święty, święty jest Pan zastępów, pełna jest wszelka ziemia chwały Jego. Pełna jest wszelka ziemia chwały Jego. Chwałę Bożą możemy zobaczyć wokół nas w pięknie stworzenia, w kwiatach, w naturze, którą człowiek dzisiaj stara się zbadać, a im dalej nauka się posuwa, tym bardziej człowiek widzi, potrafi zrozumieć piękno, bardzo często skomplikowane piękno stworzenia, zależności między naturą, między gwiazdami, między układem gwiezdnym, a także i w te wszystkie relacje na Ziemi są właśnie bardzo piękne, bardzo ważne i możemy Pana Boga, często jak śpiewamy w pieśniach młodzieżowych, że gdy szukasz Boga, popatrz na kwiaty, popatrz na las, popatrz na Jego stworzenie i jakże piękna jest właśnie chwała naszego Ojca Niebieskiego, ale także i ta ukryta chwała, to co mógł zrozumieć, zobaczyć Mojżesz, a to co my staramy się również zgłębić oczyma wiary. Drodzy braterstwo, aby zrozumieć lepiej to wydarzenie, wyrażenie chwała, możemy też posłużyć się innym wersetem, który jest zapisany w pięknej historii, którą opowiadamy naszym dzieciom, kiedy mają odpowiedni ku temu wiek, opisane w pierwszej księdze Mojżeszowej, 45 rozdział, a 13 werset pochodzi z historii Józefa. Kiedy Józef dał poznać się już braciom swoim, kiedy wysłał ich, aby poszli po jego ojca, żeby zanieśli tą dobrą wieść, to czytamy w 45 rozdziale, a 13 wersecie, opowiedzcież też ojcu mojemu o całej chwale mojej w Egipcie i o wszystkim, coście widzieli i śpiesznie przyprowadźcie tu ojca mego. Słowa te właśnie pozwalają nam zrozumieć, czym jest chwała. Zdajemy sobie sprawę, że pozycja Józefa w Egipcie była, wiemy, że był drugim po faraonie, jego pozycja była bardzo wysoka w hierarchii zarządzania tym państwem, kiedy mieli opowiedzieć o chwale, to mieli opowiedzieć nie tylko o tym, jaki piękny miał pałac, jak wiele ma sług, chociaż to też należało właśnie do jego chwały, ale też mieli opowiedzieć o jego mądrości, o tym, że jak Pan Bóg mu błogosławi, o jego działalności w całej ziemi egipskiej, w tym, że to właśnie dzięki Józefowi ludzie mogą przeżyć, dzięki Józefowi spływają, jest jeszcze żywność, dzięki Józefowi oni również mogli skorzystać z tych nagromadzonych zapasów. I myślę, że jest to piękną też również pięknym obrazem na naszego Ojca, na naszego Zbawiciela. I tak jak wspomnieliśmy, idźcie, opowiedzcie Ojcu o mojej chwale. Myślę, że to jest chwała, właśnie ten klucz, który dał nam do zrozumienia tego słowa chwała, klucz zawarty w liście Piotra, że tam, gdzie widzieli chwałę, w której obecności Pańskiej, że to jest właśnie klucz, który pozwala nam zrozumieć słowo chwała, potrafi nam zrozumieć znaczenie tego słowa, że chodzi właśnie o królowanie, chodzi o jego działalność, o jego działalność tak naszego Pana, jak i w tym przypadku działalność Józefa. Więc mieli opowiedzieć Jakubowi tą jego pozycję, jego mądrość, jego pozycję w rządzie w Egipcie, jego bogactwo. To była właśnie cała chwała Józefa. Kiedy Mojżesz prosił, aby Pan ukazał mu chwałę, żeby Bóg pokazał mu swoją chwałę, tutaj zdaje się też możemy przez analogicznie zrozumieć, że chodzi też właśnie o chwałę Bożą, o jego o przyszłe, o Królestwo Boże, o to, które właśnie się modlimy, o Królestwo naszego Zbawiciela w tej drugiej części po zmartwychwstaniu ludzkości, gdzie Bóg pozwala i ciekawa jest odpowiedź, powrócimy do drugiej Księgi Mojżeszowej, 33 rozdziału, gdzie Bóg w wersecie 19 odpowiada na tą prośbę, na te dwie prośby, daje odpowiedź, że sprawię, że całe moje dostojeństwo, cała moja chwała przejdzie przed Tobą i ogłoszę imię Pan przed Tobą i zmiłuję się, nad kim się zmiłuję i zlituję się, nad kim się zlituję. Cała moja chwała. Inne tłumaczenia mówią, są bardzo warto zwrócić uwagę, że całe moje dobro przejdzie przed Tobą. Nie wiem, jak mówi niemieckie tłumaczenie, tutaj słyszę, że brat tłumaczy, skonsultujemy to później. Całe moje dobro przejdzie, patrzyłem w większość tłumaczeń właśnie, mówi, że ukażę Ci całe moje dobro przejdzie przed Tobą. Całą moją mądrość, możemy powiedzieć, cały mój plan przejdzie przed Tobą. Była to odpowiedź nie na to może drugie pytanie, na tą drugą prośbę, ale na to pierwsze. Pokaż mi ścieżki Twoje, pokaż mi drogę Twoją, tą prośbę, która była zawarta również i w wersecie 12. A więc Pan daje zobaczyć ścieżki, daje zobaczyć Mojżeszowi jego stworzenie, zobaczyć jego chwałę, jego plan, bo to pozwala, aby Mojżesz zrozumiał, czym jest właśnie chwała Boża. Drodzy braterstwo, myślę, że w wersecie 20-21 jeszcze odczytamy szybciutko. Nie możesz oglądać oblicza mojego, gdyż nie może mnie człowiek oglądać i pozostać przy życiu. I rzekł Pan, oto miejsce przy mnie, stań na skalę. Bóg daje pewną możliwość, daje obietnicę, wskazuje na skałę. Myślę, że w pewnym znaczeniu symbolicznym skała zawsze jest symbolem jakiegoś fundamentu, czegoś niewzruszonego, czegoś, na czym budowa jest twardo stoi. Często nazwane jest to opoką. Ja myślę, że jak i w Piśmie, w Nowym Testamencie często jest wspomniane, że skałą na pustyni, tą, z której pili, był nasz drogi Zbawiciel. Pan Bóg daje Mojżeszowi, wskazuje pewne miejsce, stań tutaj obok, spójrz obok mnie. Wiemy, że Mojżesz był przyjacielem Bożym. Spójrz na to stworzenie z mojego punktu widzenia. Daje mu zrozumieć, czym jest stworzenie. Spójrz na cały mój plan, spójrz na stworzenie, na te piękne zależności w planetach, jak i w stworzeniu całej Ziemi. Spójrz na piękno tego planu, zrozumiesz, po co potrzebny, w cudzysłowie, był grzech, jaki będzie koniec grzechu, że z tego będzie właśnie chwalebny koniec, że człowiek powróci do społeczności z Bogiem, że grzech zostanie zniszczony. Właśnie na tej skale, na tym fundamencie postawił Mojżesza. Mojżesz mógł zrozumieć zrozumieć ten cały plan Boży. Na pewno nie była to żadna literalna skała. Bóg nie może przebywać tylko w jednym miejscu, nie może być, wiemy, jest nieograniczony w przestrzeni, jak i w czasie. Dlatego, jak czytamy też w wersecie 22, a gdy będzie przechodzić chwała moja, postawię cię w rozpadlinie skalnej i osłonię cię dłonią moją, aż przejdę, a gdy usunę dłoń moją, ujrzysz mnie z tyłu, oblicza mojego oglądać nie można. Kiedy w mojej obecności, kiedy staniesz, kiedy będziesz to oglądał, przykryję dłonią, niejako zakryję, że nie będziesz miał uszkodzonego twojego wzroku, że osłonię właśnie tą światłość, wielką przysłonię pewną jakby mgłą, czy przysłonię ręką, jak jest tutaj nazwane, pewnym obłokiem, mgłą, oparami wodnymi, abyś mógł pozostać przy życiu. Tak jak była ta część może niezasłonięta przy apostole Pawle, że utracił on część właśnie wzroku, tak tutaj Bóg postanowił, że przysłoni, niejako zabezpieczy Mojżesza, aby nie utracił wzroku. I zobaczysz tylko chwałę moją z tyłu, ujrzysz mnie z tyłu, w sensie myślę, że zobaczysz ślad mojej obecności, zobaczysz moje stworzenie, zobaczysz to, co pozostaje po mojej obecności, właśnie z tyłu, jako to, co pozostaje po obecności, stworzenie, ślad przejścia ręki Bożej, ślad stworzenia. Może, aby streścić, teraz wspomnimy w kilku słowach co do chwały Bożej. Możemy na chwałę Bożą patrzeć z dwóch punktów widzenia. Chwały w sensie widzieć oblicze Boże, czego właśnie człowiek nie może widzieć. Jest to pewna światłość, bardzo silna, często oślepiająca, który nie pozwala, ta światłość nie pozwala widzieć jakichś szczegółów, detali, ale z tej światłości można było słyszeć głos. Tą światłość mógł zobaczyć naród izraelski na puszczy. A drugie znaczenie słowa właśnie chwała jest to jako rezultat działalności Bożej i tą chwałę mogli widzieć apostołowie na Górze Przemienienia, mogli widzieć tą chwałę, możemy my dzisiaj w miarę otrzymania Ducha Świętego możemy również zgłębiać proroctwa, widzieć okiem wiary, możemy widzieć też przyszłość, więc drugie znaczenie słowa chwała, widzieć stworzenie również Boga, co możemy oglądać naszymi naturalnym wzrokiem. Oczywiście czasu nam brakuje, abyśmy zgłębili inne wersety, nad którymi warto się zastanowić. Ja może tylko braterstwu je wspomnę. Ewangelia Jana, 14 rozdział, w wersecie od 8 do 10 jest prośba jednego z apostołów. Panie, ukaż nam chwałę, albo ukaż nam Ojca. Znamy odpowiedź naszego drogiego Zbawiciela, że kto mnie widział, widział mojego Ojca. Myślę, że to są słowa też warte zastanowienia i jak wspomnieliśmy, że ktoś, kto widział mój charakter, ktoś, kto widział moją łagodność, ktoś, kto widział moją miłość, ktoś, kto widział mój płacz, a także i moją radość, widział także pewne zalety, cechy, to, co nazywamy przymioty naszego Ojca Niebieskiego. W liście do Hebrajczyków mamy na to potwierdzenie, rozdział 1, werset 2 i 3, gdzie apostoł Paweł pisze tak, że ostatnio u kresów tych dni, jest mowa o naszym Panu, o Bogu raczej tutaj, że ostatnio u kresów tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszech rzeczy, przez którego też wszechświat stworzył. On, jest tu mowa o Chrystusie teraz, o Jezusie, przepraszam, On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. Chciałem tylko zwrócić uwagę na te słowa, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty. Mamy też wspomniane inne wersety. Mówimy, że Kościół został powołany do królestwa i do chwały, wspomniane w pierwszym liście do Tymoteusza, drugi rozdział, 12 werset. właśnie możemy tłumaczyć to właśnie powołany do chwały, do tej działalności, do współpracy z Chrystusem, nie do jakiejś próżności, jakiejś stolicy, tylko aby inni ludzie czy ktoś, czy aniołowie, aby oddawali cześć, ale powołany został Kościół do Królestwa i do chwały. Powołany do pracy, do chwały tej pracy chwalebnej z Chrystusem. Do pomocy, do działalności tego, co nazywamy działalnością restytucyjną, przyprowadzeniem ludzkości z powrotem do Boga. Można by wspomnieć również i werset z listu do Rzymian, 8 rozdział, a 18 werset. Może odczytamy go szybciutko. List do Rzymian 8:18, gdzie wspomina: albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma nam się objawić. Apostoł wspominał właśnie o nagrodzie, ale właśnie o nagrodzie jako chwała, o zrozumieniu, o działalności w Królestwie. Mamy też i wiele może innych wersetów, które mówią w 1 list do Koryntian, 13 rozdział, 12 werset, że będziemy oglądać twarzą w twarz, tak jak Mojżesz, bez jakiegoś pośrednika, chociaż zdajemy sobie sprawę, że nie możemy wymagać oglądania majestatu Bożego już teraz, jak będzie nam to dane w przyszłości, jak będzie dane tym, którzy to zwyciężą. Myślę, że to jest takie, jak wspomnieliśmy czasami, no, zaglądanie troszeczkę w rzeczy trudne, trudne do zrozumienia. Drugi list do Koryntian, 3 rozdział, 18 werset, również należałoby zacytować, jest wersetem bardzo ciekawym, który mówi o pewnej przemianie z chwały w chwałę. Myślę, że mamy pewne podstawy, aby przypuszczać, że w Kościele będą pewne różnice właśnie w ważności, w tej, jak gwiazda od gwiazdy różni się jasnością, tak apostoł mówi, że i w 1 liście do Koryntian, 15 rozdział, 40 werset, że mówi: inny jest blask, inna jest chwała ciał ziemskich, niebieskich, inna jest chwała słońca, inna chwała księżyca, inna chwała jest gwiazd. Zdaje się, że tam możemy zrozumieć pewne wymienienie pewnych klas, klasy, które będą miały swoją część, swoją pracę w Królestwie Chrystusowym, w Królestwie Bożym. To werset, który wspomnieliśmy, 2 list do Koryntian, 3 rozdział, 18 werset, który mówi, to jest 2 list do Koryntian, 3 rozdział, 18 werset, my wszyscy, tedy wszyscy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. Drodzy braterstwo, jest wiele, werset też bardzo głęboki, że oglądamy pewne rzeczy w zwierciadle. Wiemy, że te zwierciadła za czasów jeszcze apostołów nie były takie doskonałe. Była to często miedź, tylko wypolerowana. Nie mogliśmy zobaczyć, nie możemy zobaczyć tej chwały tak dokładnie, tej działalności. Staramy się właśnie zgłębiać poprzez badanie proroctw, ale kiedyś zobaczymy tą chwałę, zostaniemy przemienieni. Kiedy zostaniemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały chwałę, pewien postęp duchowy, i to, myślę, jest wielkim przywilejem, ale również i wielką obietnicą dla całego Kościoła. Tak jak apostoł Piotr, Jan i Jakub mieli przywilej zobaczenia, mieli zobaczenia tej wizji przyszłości, mieli możliwość zobaczenia wizji Królestwa Bożego, myślę, drodzy braterstwo, że z pomocą Ojca Niebieskiego możemy dzisiaj widzieć również te dwa sposoby chwały Bożej. Widzimy naszymi oczyma, kiedy patrzymy na przyrodę, widzimy piękno stworzenia naszego Ojca Niebieskiego, i to jest wielkim błogosławieństwem, abyśmy umieli się dopatrzyć właśnie obecności Stwórcy i Jego działalności jak najwięcej w tym, co nas otacza, a również abyśmy mogli też widzieć oczyma wiary, oczyma, które daje nam Pismo Święte, abyśmy mogli też zobaczyć i pogłębiać naszą wiarę, wzmacniać nasze powołanie, tą chwałę, którą opisuje Pismo Święte, chwałę Bożą, chwałę królowania naszego Zbawiciela, jak i chwałę naszego Ojca Niebieskiego w czasie Jego Królestwa. Tego życzyłbym, braterstwo, abyśmy mogli wzrastać w znajomości tak tej, abyśmy nasza wiara nie ustawała, abyśmy mogli otrzymać tą nagrodę, abyśmy mogli zobaczyć twarzą w twarz, tak jak abyśmy mogli rozmawiać, poznać te szczegóły i być uczestnikami, ale też tymi pracującymi w Królestwie. Tego życzyłbym wszystkim braterstwu, jak i samemu sobie życzę, pragnę. Amen.